Naszym gościem jest starosta słupski Paweł Lisowski. Dzień dobry, panie starosto.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Temat numer jeden ostatnich tygodni, już ponad miesiąca, to są uchodźcy z Ukrainy. Ile osób w tej chwili znalazło schronienie w naszym regionie?
No, takie najświeższe dane z dzisiejszego dnia. Na terenie powiatu słupskiego przebywa obecnie 2499 dokładnie uchodźców, czyli osób, które przekroczyły granicę po 24 lutego. I tutaj mówię o terenie powiatu bez miasta Słupska. Natomiast rzeczywista liczba może być oczywiście większa. To są te osoby, o których my wiemy.
Ten miesiąc to był taki czas pewnie dużej próby dla wielu osób, bo i prywatnie ludzie się zaangażowali, pomagają jak mogą, przyjmując na przykład te osoby do siebie, do domów, ale też duża próba dla samorządów, no bo to są po pierwsze nieplanowane wydatki, no a też taka okazja, żeby trochę w boju, mówiąc w cudzysłowie, chociaż to tam jest po prostu wojna, sprawdzić, jak to organizacyjnie wygląda. Czy wy sobie z tymi ludźmi jakoś poradziliście? Czy oni wszyscy znaleźli schronienie? Czy są bezpieczni? Czy są zaopiekowani?
Myślę, że na terenie powiatu rzeczywiście te osoby, które potrzebowały takiego wsparcia, takie wsparcie otrzymały. I tutaj jest ogromna zasługa, tak jak pan redaktor powiedział, no praktycznie wszystkich, bo działaliśmy trochę na zasadzie wszystkie ręce na pokład. I poczynając od samych mieszkańców, którzy no bardzo mocno się zaangażowali. Wiele rodzin przyjmowało uchodźców do swoich domów. Jeżeli nawet sami mieszkańcy bezpośrednio nie przyjmowali, to byli ogromnie zaangażowani w różne akcje, które oddolnie powstawały. Do tego my jako samorządy no też intensywnie pracowaliśmy niezwykle w ostatnich tygodniach, żeby te miejsca stworzyć. Tutaj dobra współpraca, też muszę to powiedzieć, z wojewodą pomorskim. Na bazie takiego porozumienia, które zawarliśmy, zostaliśmy upoważnieni do tworzenia takich miejsc zbiorowego pobytu właśnie dla tych, którzy nie mają gdzie się schronić. Z tych 2500 osób, które dzisiaj przybywa na terenie powiatu, ogromna większość właśnie jest gdzieś rozlokowana w mieszkaniach. Natomiast 660 osób przebywa obecnie w tych takich zbiorowych miejscach pobytu, z czego połowa, bo to jest taka specyfika naszego powiatu, przyjęliśmy największą liczbę dzieci spośród wszystkich powiatów w województwie pomorskim. W tej chwili 222 dzieci przebywa w trzech ośrodkach. To są dzieci z domów dziecka z Ukrainy. No tutaj też ogrom pracy i tutaj też należy powiedzieć, że praktycznie wszystkich, od mieszkańców po wolontariuszy, po samorządy gminne, po instytucje różne. Tutaj podziękuję choćby swoim współpracownikom z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z DPS-ów, ale tak naprawdę wszystkim należy dziękować, bo ogromne zaangażowanie, tak, też takie, o którym mówiłem, to oddolne mieszkańców doprowadziło do tego, że dzisiaj te osoby mają dach nad głową, mają wyżywienie, które finansowane jest, to też trzeba podkreślić, z budżetu państwa w tych miejscach pobytu zbiorowego. Mam nadzieję, że te porozumienia, te umowy, które podpisaliśmy, że no to na ten pierwszy moment zagwarantowało, że te osoby, tak jak powiedziałem, mają ten byt zapewniony. Natomiast no, ogromne to jest dla nas wyzwanie. No, nigdy z czymś takim nie mieliśmy do czynienia. Oczywiście pewnie tak analizując te wszystkie poczynania, które miały miejsce, pewnie gdzieś błędy zostały jakieś popełnione na poszczególnych etapach, ale no, działaliśmy naprawdę w ekspresowym tempie. Kierowaliśmy się tym, żeby nikt bez pomocy nie został.
W pierwszych dniach tej napaści rosyjskiej na Ukrainę rozmawialiśmy i wtedy pan mówił, że jest tych 600 miejsc przygotowanych grupowych dla tych osób, które uciekają przed wojną. No ale teraz słyszę, że te wszystkie miejsca są właściwie zapełnione. Czy będą kolejne powstawać, czy będą kolejne wynajmowane w imieniu, rozumiem, administracji rządowej i tej samorządowej, czy nie?
Panie redaktorze, jeszcze trochę tych miejsc jest, gdyby taka potrzeba była. Natomiast no, tutaj już trzeba też myśleć o tym, żeby tych ludzi asymilować. Tak? Tutaj też prowadzimy takie działania, choćby Powiatowy Urząd Pracy spotyka się z przedsiębiorcami, informujemy o tych przepisach, które pojawiły się choćby w specustawie. No, docelowo najlepiej by było, żeby ci ludzie tutaj no, znaleźli gdzieś swoje miejsce do życia. Tak? Nie wiemy oczywiście, ile ta wojna na Ukrainie będzie trwała. Oni sami z nimi rozmawiając, no chcieliby, żeby to było jak najkrócej. Ogromna większość z nich jednak tęskni za swoją rodziną, tak, za swoim domem i chciałaby wrócić, więc no, trzymamy kciuki, żeby to było jak najszybciej, aczkolwiek musimy być również przygotowani na wariant, że to będą no, miesiące, a być może nawet lata, więc pewnie w takiej formule, jak to funkcjonuje dzisiaj, no, takie funkcjonowanie latami będzie niemożliwe, dlatego tutaj no, też wypracowywane są rozwiązania systemowe, tak żeby oni mogli żyć no, na normalnych warunkach u nas w kraju.
A co się z tymi ludźmi stanie, bo zbliża się sezon wakacyjny, kolejny. Wiele tych miejsc, w których oni dzisiaj są grupowo, to są normalne miejsca, które wynajmują, są wynajmowane na rynku komercyjnym. Będziecie tych ludzi przenosić, czy oni tam będą na stałe? Jak to będzie rozwiązane? Czy już wiadomo, czy dopiero nad tym pracujecie?
Tak jak powiedziałem, w pierwszym odruchu najważniejsze było to, żeby im zapewnić bezpieczeństwo, czyli dach nad głową i wyżywienie. Oczywiście powiat słupski, specyfika powiatu słupskiego jest taka, że rzeczywiście ten szczególnie pas nadmorski to są miejscowości silnie rozwinięte turystycznie. Wiemy, zdajemy sobie sprawę, że zbliża się okres wakacyjny. Dlatego w pierwszej kolejności chcieliśmy zapewnić miejsca takiego dłuższego pobytu dla dzieci z domów dziecka. Tak? I one między innymi te przenosiny z jednego ośrodka w Ustce do drugiego.
No chciałem o to zapytać właśnie. Dlaczego, czym to było podyktowane?
No między innymi tym, że ten ośrodek, w którym one są zlokalizowane obecnie, to jest dobry ośrodek, tak, żeby tutaj też była jasność pod kątem właśnie takiego letniego wypoczynku, bo on znajduje się przy samej w zasadzie promenadzie. Natomiast właśnie z punktu widzenia opieki nad dziećmi jest ośrodek, który jest w bardziej kameralnym miejscu, który ma tą infrastrukturę zewnętrzną bardziej dopasowaną do tego typu potrzeb. Przede wszystkim tam jest taki jakby park, las, można nawet powiedzieć, bardzo piękne obejście. Poza tym ta infrastruktura, taka właśnie place zabaw, jakieś piaskownice, tak? Tam są też te sale konferencyjne, które na takie właśnie bawialnie można dostosować, więc po prostu przenosimy dzieci do bardziej odpowiadających pod kątem prowadzenia takiej instytucji jednostki. Natomiast w pozostałych jednostkach, tam gdzie są prowadzone te domy, to tak jak pan redaktor zauważył, to są prywatni właściciele, którzy też mają mieć prawo do swoich planów, natomiast prowadzimy tak rozmowy, żeby tych dzieci nie było trzeba stamtąd przenosić, bo to są ośrodki, które mają też doświadczenie w przyjmowaniu obozów, kolonii, więc naprawdę jestem bardzo zadowolony, bo nieźle to funkcjonuje. Myślę, że ci sami właściciele też poczuwają się do takiej misji, to też trzeba powiedzieć. Z drugiej strony jest ta umowa z nami, my zostaliśmy upoważnieni przez wojewodę, żeby taką umową zawrzeć, bo też zdajemy sobie sprawę, że ci właściciele muszą dostać wynagrodzenie za to, żeby w odpowiednich warunkach te dzieci mogły tam przebywać, bo przecież też mają swoich pracowników, mają swoje rodziny, więc jakby naturalnym jest, że za udostępnienie takiego ośrodka, za wyżywienie, za zagwarantowanie określonych warunków, ta płaca musi być im też zagwarantowana i tak obecnie to funkcjonuje. Natomiast te pozostałe ośrodki, gdzie przebywa obecnie około 300 osób, też prowadzimy rozmowy z tymi właścicielami. W tej chwili też gminy będą podpisywały umowy. Chcielibyśmy tak to prowadzić, żeby oczywiście co chwila nie przenosić tych osób z miejsca na miejsce. Natomiast oni też otrzymują od nas pomoc, tak? Bo dzisiaj to jest zakwaterowanie, to jest wyżywienie, czyli zagwarantowanie tych wszystkich warunków pobytowych. Natomiast docelowo, jeżeli to będzie trwało miesiącami, nie daj Bóg latami, to oczywiście trzeba będzie szukać innych rozwiązań, żeby mogli tutaj podejmować pracę, tak, nauczyć się języka polskiego, tak, żeby mogli w miarę normalnie funkcjonować w naszym społeczeństwie.
Ta dynamika uchodźców spada, jeżeli chodzi o ostatnie dni przynajmniej. Nie wiem, jak to będzie się rozwijało dalej. Natomiast jaka jest, mówiąc w cudzysłowie, wyporność powiatu słupskiego? Ile tych osób możecie jeszcze przyjąć? Czy to jest jakoś do policzenia, czy będzie wynikało z tego, jakie będą potrzeby?
Ja myślę, panie redaktorze, że to wszystko zależy od kilku czynników. Tak? Przede wszystkim od tych rozwiązań systemowych, ponieważ gdy my będziemy mieli zagwarantowaną możliwość podpisywania umów z ośrodkami, gdzie będzie określona stawka. No i mówiąc trochę brutalnie, ale tych ośrodków przecież mamy mnóstwo na terenie powiatu słupskiego i gdy ta stawka będzie rekompensowała pobyty tych osób, tak, a ci właściciele też na tym nie stracą, a coś zarobią, to myślę, że z takimi miejscami problemu nie będzie. Natomiast docelowo to też nie jest optymalne rozwiązanie, musimy sobie zdawać z tego sprawę, bo byśmy tworzyli trochę takie ośrodki zamknięte.
Chyba nie o to chodzi. Chyba o to chodzi, żeby tych ludzi wdrażać do normalnego życia, w cudzysłowie, tak. Czyli do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, tak. Czyli praca,
takie
szkoła,
mamy,
przedszkole.
Bo rzeczywiście trudno wdrożyć do normalnego życia matkę na przykład z dwójką czy z trójką dzieci, która zabrała reklamówkę ze sobą, tak, i gdzieś tutaj została przywieziona. Więc na to potrzeba czasu, na to potrzeba systemowych rozwiązań i to w tej chwili się dzieje. Więc myślę, że nasz rynek pracy tutaj nawet w naszym regionie, tak, Poza tym te systemowe rozwiązania, te świadczenia, o których teraz się mówi, 500+, tak, 300+, no one jednak pozwolą na to, że te rodziny będą mogły w miarę normalnie funkcjonować. Sam jestem w stałym kontakcie z kilkoma rodzinami. W tej chwili wiem, że też w przedszkolach na terenie gmin powiatu słupskiego mogą te dzieci, czy powoli są zapisywane. W szkołach tworzone są oddziały, tak, w naszej szkole średniej usteckiej chociażby taki oddział. Ostatnio zapadła taka decyzja, że przygotowawczy dla tej młodzieży ukraińskiej powstanie. W podstawówkach na terenie gmin wiem, że już jest coraz więcej, więc powoli gdzieś to nabiera takiego kształtu bardziej właściwego.
Drugi temat, który od miesięcy już jest z nami, dokładnie od trzech, to jest powiększenie granic administracyjnych Słupska. Dzisiaj władze Słupska przedstawią wyniki konsultacji społecznych. Zarówno w powiecie, jak i w gminie ten głos był zdecydowanie przeciwny mieszkańców. No i uchwały będą podejmowane i Rady Gminy Słupsk, i Powiatu Słupskiego. W przypadku powiatu to jutro. W przypadku gminy Słupsk to dziś, ale sprawa zostaje, bo łatwo się domyślić, że chyba jednak, nie znamy tych wyników jeszcze, ale chyba jednak te wyniki w mieście będą przeciwieństwem tego, co w powiecie i w gminie.
No, panie redaktorze, my od razu po przeprowadzeniu konsultacji w powiecie, no praktycznie na drugi dzień poinformowaliśmy, jakie są te wyniki. Gmina Słupsk no, postąpiła podobnie. Tak jak pan redaktor zauważył, rzeczywiście ogromna większość mieszkańców, czy gminy, czy powiatu słupskiego wyraziła swój sprzeciw. Nie chce być tutaj, żeby te tereny zostały włączone do miasta. Trochę, no tak też czekam na te wyniki.
Ja też ich nie znam, ja po prostu raczej przewiduję, że one będą dokładnym, lustrzanym odbiciem tego, co...
Bo z tego, co wiem, to te konsultacje się już zakończyły.
Tak, dzisiaj ma być prezentacja wyników.
Więc no tutaj trudno komentować, bo jeszcze, no tak, jeszcze ale ich nie
będziemy
znam.
Będziemy mieli sytuację taką, w której z jednej strony jest sprzeciw mieszkańców, tych, którzy mają być częściowo włączani, i tych, którzy są jakby mieszkańcami tych samorządów, a z drugiej strony jest też głos miasta, który możemy się domyślać, będzie dokładnie przeciwny, więc mamy tutaj starcie. Nie chcę powiedzieć, że konflikt czy wojnę, ale no, tej porozumienia nie ma.
No nie ma porozumienia, rzeczywiście. No tych słów bym nie używał w kontekście tego, co się dzieje obecnie na świecie czy przy naszych granicach. Natomiast rzeczywiście warto zwrócić uwagę moim zdaniem na jedną rzecz. Kogo będzie ta zmiana dotyczyła? Kto tą zmianę najbardziej odczuje?
Tak.
No tą zmianę odczują mieszkańcy przede wszystkim tych sołectw, które mają być włączone administracyjnie do miasta, więc a są przykłady w Polsce, przecież i były referenda, czy były konsultacje, gdzie mieszkańcy chcieli przyłączenia do większych miast, tak, bo chcieli być częścią tych miast. No tutaj mamy sytuację odwrotną i moim zdaniem to powinien być jasny sygnał, tak, jasny sygnał dla miasta Słupska, a jeżeli miasto jakby nie wyciągnie z tego wniosków, to mam nadzieję, że no, osoby czy podmioty ostatecznie podejmujące rozstrzygnięcie, tak, wojewoda pomorski, minister spraw wewnętrznych i administracji, czy ostatecznie Rada Ministrów weźmie pod uwagę właśnie te konsultacje i tą wolę mieszkańców, którzy chcą zostać w tych granicach administracyjnych, których są obecnie.
Raczej samorządowców z jednej i z drugiej strony nie przekonam, ale zapytam tak, jest możliwy jaki jest możliwy kompromis w tej sprawie i czy w ogóle jest możliwy? Bo wydaje się, że całkowicie rozbieżne są tutaj interesy samorządów.
No to, co przede wszystkim mnie martwi, to fakt, że przecież obojętnie jak ta sprawa się zakończy, to my dalej zostajemy tutaj w jednym regionie. No i przecież przez ostatnie lata, miesiące intensywnie też współpracowaliśmy na różnych polach i trochę no, ta forma przeprowadzania tego całego procesu rozszerzania granic administracyjnych mnie bardzo martwi z tego względu, że miasto z nikim nie rozmawiało, tak? Że mogliśmy przecież usiąść, zastanowić się, jakie są cele, po co jest to robione, tak? Być może znaleźć jakieś wspólne rozwiązania, które pozwoliłyby rozwiązać określone problemy, które dręczą nasz region, czy samo miasto Słupsk. No między innymi też przecież powołaliśmy Związek Jednostek Samorządu Terytorialnego.
No, ale miasto w nim nie bierze udziału.
Że skład tego związku...
No, ale kłopotem, miasta jest to, że ma ogromne koszty utrzymania na przykład instytucji kultury czy szkół i po prostu potrzebuje mieć więcej mieszkańców i więcej pieniędzy. Na tym chyba ten kłopot się kończy.
Są narzędzia takie jak choćby, jeżeli już nie ten związek, bo ten związek idealnie się do tego nadawał, żeby wspomóc miasto w inwestycje, które będą oddziaływały na cały region, tak? I myślę, że tutaj wójtowie i burmistrzowie też zgadzają się z tym, że są instytucje, które oddziałują na cały region, czy są inwestycje, które są potrzebne w mieście, one będą również ważne z punktu widzenia mieszkańców powiatu. I tutaj bylibyśmy naprawdę pierwsi, żeby składać wnioski, choćby do tego programu inwestycji strategicznych, który jest realizowany w ramach Polskiego Ładu i żeby te inwestycje na terenie miasta były realizowane. Miasto trochę, nie przystępując do tego związku, samo się z tego wykluczyło. Kolejne narzędzie to przecież będziemy za chwilę w nowej perspektywie unijnej, gdzie jest miejski obszar funkcjonalny. Tam część gmin plus powiat słupski jest członkiem, tak? Wiadomo, że tym punktem, tym miejscem głównym tego miejskiego obszaru funkcjonalnego jest miasto Słupsk. I tam też będą inwestycje, które będą kierowane właśnie w dużej mierze dla mieszkańców miasta. One będą lokowane w mieście, a zdajemy sobie sprawę z tego, że one będą oddziaływały na cały region. I też, czy pani wójt Dykier, czy ja, czy inni samorządowcy też to rozumiemy. Natomiast ta forma, czyli takie właśnie troszeczkę znienacka wyjście z taką propozycją, tak, bez jakichś rozmów, konsultacji, spowodowało takie obniżenie tego poziomu zaufania i takiego tej wzajemnej współpracy. Ja myślę, że po tych konsultacjach, po tych uchwałach, bo tak jak pan redaktor powiedział, dzisiaj jest sesja Rady Gminy, gdzie swoją opinię wyrazi Rada Gminy Słupsk, jutro jest sesja Rady Powiatu, gdzie radni powiatowi wyrażą swoją opinię, po tych komisjach i po tych przede wszystkim konsultacjach, gdzie mieszkańcy tak negatywnie się wypowiedzieli, wiemy już, że to będą opinie przeciwne temu rozszerzeniu, ale po tych konsultacjach jeszcze raz apeluję do tego, żeby usiąść jednak przy jednym stole i szukać kompromisu, szukać porozumienia. Są przykłady w Polsce, gdzie takie kompromisy, takie porozumienia udało się wypracować. Myślę, że dla dobra naszego regionu, dla dobra mieszkańców, dla dobra dalszej współpracy pomiędzy naszymi jednostkami samorządu terytorialnego takie porozumienie czy kompromis trzeba wypracować.
Kompromisowy, koncyliacyjny. Starosta Słupski Paweł Lisowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.